spoglądajmy dzisiaj, szczególnie dzisiaj, bardzo często w kierunku księdza Michała Sobocki i to z olbrzymią wdzięcznością, dlatego że kto wie, może jak się rozpędził, by i tutaj chodził po naszym terenie w okresie międzywojennym, bo przecież tu właśnie na Górce, dokładnie na Górce, gdzie stacjonował pododdział Wojska Polskiego, gdzie on był duszpasterzem, kapelanem Wojska Polskiego i organizował między innymi kaplicę garnizonową, tam gdzie teraz jest Kościół Matki Bożej, a dokładnie Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, to może gdzieś na spacer przyszedł tutaj w tę stronę. A mamy mu za co być wdzięcznym, dlatego że nie odrzucił Bożej interwencji w swoim życiu. Nie odrzucił sakramentu Chrztu Świętego, który został mu dany z woli jego rodziców. Nie odrzucił łaski powołania do tego, aby być narzędziem w ręku Jezusa Chrystusa, jedynego kapłana w Nowym Testamencie. No i wreszcie nie odrzucił swojej penitentki, siostry zakonnej, należącej do zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, który klasztor był w Wilnie i tam był po prostu spowiednikiem, czyli nic nadzwyczajnego. A niektórzy mawiają, że spowiadać siostry zakonne to już czyściec tu na ziemi. Nie wiem czemu tak mówię. I on nie odrzucił prośby Jezusa Chrystusa wyrażonej ustami Kościoła, żeby pełnił tę posługę. I również nie odrzucił siostry Faustyny, która była doświadczona bardzo przez Pana Jezusa i wszystko to, co mu przedstawiała ze swoich wizji, budziło nie tylko zdumienie, nie tylko zachwyt, ale również i olbrzymie poczucie ostrożności, żeby nade wszystko właściwie rozeznać, czy siostra Faustyna rozmawia, jest pod działaniem Ducha Bożego, a może po prostu dobrał się do niej duch tego świata, udający Jezusa Chrystusa, anioła światłości. A że wątpliwości w nim były bardzo, ale to bardzo duże i pragnienie rozeznania olbrzymie, to świadczy chociażby ten, mimo wszystko bolesny epizod w życiu siostry Faustyny, kiedy ona właśnie z woli księdza Sobocki idzie na konsultacje psychiatryczne, czy jej się w głowie, aby zmysły nie pomieszały. I nie odrzucił tej, którą dał mu Jezus Chrystus i która żyła w głębokim przeświadczeniu, że ten kapłan jest absolutnie danym jej przez Boga darem na ten czas doświadczeń na ziemi, których była udziałem. Człowiek wyjątkowo konsekwentny w wypełnianiu swej misji, a raczej misji zleconej mu przez Boga. Dlatego, że kiedy odeszła z tego świata siostra Faustyna, kiedy to właśnie na nim Jezus Chrystus złożył ciężar odpowiedzialności, żeby orędzie przypominające o prawdzie, że Bóg jest miłością, miłością miłosierną wyszło na wierzch w posłudze Kościoła. To od tego brzemienia również nie uciekał, tego nie odrzucił. Chociaż wszystko się sprzeciwiało, całe piekło sprzeciwiało się temu. Jednocześnie widzimy tutaj olbrzymi dopust Boży. Bo przecież swoisty zakaz, dokładnie zakaz jakiegokolwiek ukazywania obrazu miłosierdzia Bożego został wydany przez biskupa Wileńskiego. Nie przez wielkiego komisarza komunistycznej partii Związku Radzieckiego albo komunistycznej partii pracy. Nie. To biskup powiedział, nie może, nie ma na to zgody. Ja w Skierniewicach spotkałem, ten kapłan jeszcze żyje, chociaż jest bardzo, ale to bardzo schorowany ksiądz prałat Jerzy Wasia, który no jak jedną z największych relikwii przenosił właśnie obrazy wyprodukowane przez księdza Michała Sopoćkę w Wilnie w latach 30. i 40. i masowo rozdawane. Ale ten obrazek w latach 50., 60. był zakazany. Nie można było go rozpowszechniać, już nie daj Boże, gdzieś wystawić do publicznego kultu. Mówienie o siostrze Faustynie i o jej doznaniach było zabronione przez Kościół. Teraz powtórzę, to nie wrodzy Kościoła, postaci i czynnych członków ateistycznych czy antyteistycznych partii powiedzieli nie zjadę, nie nadal. Kościół ustami swoich pasterzy. Można sobie wyobrazić ból duchowy, który był udziałem błogosławionego Michała Sopoćki, kapłana. Nawet jego działalność polegająca na mówieniu o tym, że Bóg jest miłosierny, i precyzująca właśnie te dwa szczegóły, obraz miłosierdzia Bożego i jednocześnie wezwanie do odmawiania koronki do miłosierdzia Bożego, której forma została przecież, jak czytamy w dzienniczku, podyktowana przez samego Jezusa Chrystusa. Kiedy dotkniemy zawartości tej modlitwy, przecież tam nie ma nic odrażającego, fałszywego. No bo cóż fałszywego jest w słowie dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. No cóż, a jednak jeszcze raz wrócę do tej ofiary, którą ponosił każdego dnia przez co najmniej 30 lat. Bo tyle przecież, nawet odrobinę więcej jest od śmierci siostry Faustyny do godziny śmierci błogosławionego Michała Sopoćki. Jest to jeden wielki okres i posłuszeństwa Kościołowi Chrystusowemu i Jego pasterzom, jak to szumnie mówimy w jasnogórskich śrubach narodu. Michał Sopoćko był posłusznym Chrystusowi, temu samemu Chrystusowi, który przemawiał przecież do siostry w Olsztynie Kowalskiej. Nie ma innego. I ten Chrystus mówił ustami jego przełożonych, biskupa Wileńskiego, a i przemówił również ustami Stolicy Apostolskiej, czyli najczystsze źródło, gdzie był wyraźny zapis, nie można o tym wspominać. Kiedy czytamy hagiografię błogosławionego Michała Sobocki, kapłana, napisaną przez postulatora jego procesu beatyfikacyjnego, obecnego biskupa, imienia nie pamiętam, ale nazwisko ma bardzo ciekawe. Ciecierko się nazywa. Widać, że to ludzie z Podlasia, z Białostoczyzny. To kiedy ksiądz Michał Sobocko przyjechał do Prymasa w tysiąclecie namiotowo, żeby odebrać decyzję Stolicy Apostolskiej, negatywną, zakazującą, gdzie była klauzula o konieczności nałożenia pokuty na kapłana i kary kanoniczne, bo przecież nałożona przez biskupa to jest kara kanoniczna, jeśli nawet jest to na poziomie modlitwy zdrowa śmarnia. Kiedy ksiądz Michał Sobocko zauważył i zwrócił się do prymasa Polski, że ekscelencja, eminencjo, trzeba jeszcze nałożyć na mnie pokutę. Wówczas prymas tysiąclecia powiedział mi: dla księdza i dla mnie osobiście treść tego dekretu jest największą pokutą. Spotkanie dwóch świętych, rozumiejących doświadczenie z lat 30., będące udziałem siostry Faustyny, i jednocześnie rozumiejący sytuację współczesnego Kościoła pielgrzymującego i wojującego o dochowanie wierności Bogu Ojcu, który jest w niebie, tu na ziemi. Że najbardziej potrzebujemy, no właśnie, miłosierdzia. Miłosierdzia. I w dniu dzisiejszym, a jeszcze wspomnę, że w ostatnich latach swojego życia, kiedy ksiądz Michał Sobocko, będąc spowiednikiem i ojcem duchownym z Szumnie do Zabrzmi w archidiecezjalnym seminarium duchownym w Białymstoku, to wśród swoich wychowanych kapłanów, młodych, nie znalazł żadnego odważenia, który by wziął orędzie miłosierdzia Bożego w ręce i poczuł się za niego odpowiedzialny. Zobaczcie, jak bardzo mocno możemy zobaczyć tutaj równoległe doświadczenie Michała Sobocki i Pana Jezusa na krzyżu. Apostołowie w obłoku pouciekali. Klapa. Totalna klapa. Po ludzku patrząc. A dlaczego miłosierdzie Boże jest nam bardzo potrzebne? Dlaczego mimo wszystko, nawet mimo wielu wykoślawień, jaką się udało osiągnąć Kościele w podejściu do orędzia o Bożym Miłosierdziu. Dlaczego to trzeba o tym sobie wzajemnie przypominać i nieustannie oczyszczać? Dlatego, że do Miłosierdzia Bożego nie można podchodzić z postawą roszczeniową. Bo mnie miłosierdzie od Boga się należy. Figa z matką. skutecznie żąda, aby pan prezydent pokazał mi akt łaski, czyli akt miłosierdzia, dlatego, bo mi się to należy. Bo tylko i wyłącznie można to przypieczętować śmiechem. I popatrzmy, że gdzieś tam może się zrodzić. I rodzi się niejednokrotnie. Właśnie takie mniemanie niebezpieczne, że za odmówienie koronki do miłosierdzia Bożego mnie się należy Boże miłosierdzie. Dobrze czujemy, jak bardzo mocno pchuje nas do duszy. Dlatego, że miłosierdzie Boże nie jest aktem Bożej sprawiedliwości. Dlatego, że pamiętamy to z podstawowych praw wiary, miłosierdzie Boże, sprawiedliwość Boża polega na tym, że Bóg dobro wynagradza, a zło każe. Póki tu jesteśmy w drodze, to za zło nas karci. Ale w momencie, kiedy podejmiemy wybór ostateczny w godzinie naszej śmierci, to wówczas będzie albo nagroda nieba, albo konsekwencja naszego wyboru, czyli piekło, wieczne potępienie. A zatem jak podchodzić, jak rozumieć orędzie, przypomnienie światu o takim przymiocie Boga, takiej zdolności Boga, jakim jest miłosierdzie? Otóż, żeby właściwie spoglądać, aby właściwie obudzić w sobie tę tęsknotę za potrzebą miłosierdzia dla siebie, to koniecznie człowiek musi pierwej zobaczyć swoją podłość. Swoją podłość. No właśnie grzeszność. Kiedy mówimy o grzeszności, to tak na dobrą sprawę to taka mała ozdoba na naszym życiorysie. No bo przecież wszyscy jesteśmy grzesznikami, to tylko i wyłącznie możemy zrobić festiwal różnorodności naszej grzeszności. Ale tak do grzeszności podchodzi tylko głupiec. Bo grzeszność to nie broszka na naszym ubiorze. To nie dodatek. Ale to jest dobre słowo. To nasza podłość. To słowo jest takie żywe. Grzesznik jest człowiekiem podłym. Patrzcie, jak inaczej będzie wyglądał nasz akt proszenia o litość, proszenia Boga o litość, kiedy stajemy przed bardziej niż krystalicznie czystym Bogiem. Mówimy, Boże, okaż mi miłosierdzie, bo jestem człowiekiem podłym. Można byłoby jeszcze znaleźć więcej takich żywych słów, które są doskonałym synonimem grzeszności. Zwiadam się Bogu Wszechmogącemu, bo bardzo, no właśnie, mogłem podły. Podły. Kiedy człowiek uświadomi sobie taką właśnie, znów korzystając z języka kanonicznego, habitualną podłość. Czyli takie krwawe, krwawą skłonę, to mieszka, zamieszkała, z częścią mojego mieszkania. Jednocześnie, kiedy dotkniemy naszej podłości i kiedy człowiek zobaczy swoją bezsilność wobec samego siebie, swoją bezradność, bywa tak, że czasami człowiek po prostu się złości na siebie, albo śmieje się z siebie, albo macha z rezygnacją, przepraszam. Dlatego, że mu to nie wychodzi. Chciałaby dusza poderwie się na 5 sekund i dokładnie pierwszy raz w te same kolejne. Jestem bezradny wobec własnej grzeszności. Tu w tym miejscu właśnie, dopiero w tym miejscu pojawia się możliwość, szansa na właściwe podejście do Boga, który jest miłosierdziem. Wówczas, kiedy człowiek odczuwa swoją bezradność, kiedy nagle zaczyna zrzucać z siebie postawę takiej zosi samości, bo ja sobie radę dam. Ja siadam. Popatrzcie na małe dzieci, nie ma prawa. Jeszcze troszkę będziemy mieli okazję zobaczyć za 3 miesiące taką postawę dzieciaka. Ja siadam. Okazuje się, że w odniesieniu do naszej podłości osobistej. Nie ma Jasia. Jest tylko i wyłącznie postawa żebraka. Człowieka bezradnego, który już w sobie wie, który już wie, że w sobie nadziei szukać nie może, bo się zawiedzie po raz kolejny. Szuka oparcia w człowieku, okazuje się, że i w człowieku również nie da się znaleźć oparcia, żeby no właśnie wyjść z tego stanu osobistej, duchowej podłości. Człowiek zaczyna żebrać. Wzorem celnika nie śmie podnieść oczu ku górze. Wstyd nie pozwala. I z bólem, i z nadzieją wypowiada słowa, wspominając konsekwencje swojego grzechu. Bo mówimy przecież do Boga Ojca, ale pokazując na tego, któregośmy przebili naszymi grzechami. Przyczyną męki i śmierci Jezusa Chrystusa jest moja podłość. Nie Kowalskiego z 31, mieszkania 103. Moja patrzcie, idziemy do Ojca, który jest miłosierdziem samym. Idziemy do tego, którego Syna jedynego tu na ziemi przebiliśmy, ukrzyżowaliśmy, sponiewieraliśmy naszą podłością. I wypowiadamy słowa prośby. Ojcze, właśnie dla Jego bolesnej męki, ze względu na Jego, czyli Chrystusową, bolesną mękę i śmierć, pokaż litość nam, światu całego. gdy zabraknie nam przed oczyma tej właśnie prawdy. Ilekroć zaczynamy się modlić, czy ilekroć zaczynamy sprawować mszę świętą, przecież msza święta to pamiątka Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Tu dopiero jest drama, a jednocześnie tu dopiero jest szczyt miłości. Bo Chrystus samego siebie oddaje Ojcu, czyniąc zadość za wszystkich ludzi, którzy odrzucają Boga i wszystkie Jego dary, łącznie z tym największym darem, jakim jest jednorodzone Słowo Boga Ojca, które dla nas, dla naszego zbawienia stało się człowiekiem. Ten dar przez ludzi przecież został odrzucony, przyszedł do swoich, a swojego wyrzucili. Patrzcie, jak ten, już kończę, rozumiemy, jak ten dar jest permanentny przez człowieka odrzucony. Jak Jezus Chrystus, który przecież jest w tym chlebie, za chwilę będzie na tym ołtarzu, również jest odrzucony. Naprawdę. Pytanie, ile osób w Kościele podchodzi do Jezusa Chrystusa jako do tego, który ma moc uzdrowić nasze dusze i ciało i z tą nadzieją przychodzi, żeby uleczył mnie z mojej niepłodności, Boże, podłości, z mojej podłości. Dlatego bardzo Was serdecznie proszę, zerkajcie dzisiaj częściej w kierunku księdza Michała Sobocki, dziękując Bogu za Niego, a Jemu za to, że tak konsekwentnie, jak Jezus Chrystus wypełnił misję zleconą mu przez Boga, nawet wtedy, kiedy po ludzku wszystkie światła nadziei na przyszłość zgasły z chwilą Jego śmierci.